Słowo, którym chciałbym się dzisiaj, przyjaciele, z wami dzielić. Dla niektórych z was będzie się wam wydawało, że gdzieś to już słyszeliście, bo słyszeliście. Jeżeli niektórzy z was ze mną, czy właściwie to ja z wami byłem z chórem, kiedy podróżowałem, właśnie z tego fragmentu w jednym ze zborów się dzieliłem, chociaż zupełnie na inne rzeczy wtedy zwracałem uwagę niż to, czym dzisiaj chciałbym się podzielić. Jeżeli macie ze sobą wasze Biblię, otwórzcie je na Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 45 wersetu i dalej. 6:45. Zaraz też przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg, naprzeciw Betsajdy, podczas gdy on miał rozesłać ludzi. Kiedy ich więc odprawił, wyszedł na górę, żeby się modlić. Był już wieczór. Łódź znajdowała się na środku jeziora i tylko on sam jeden na lądzie. A kiedy widział, jak bardzo męczyli się przy wiosłowaniu, wiatr bowiem był im przeciwny, zbliżył się do nich około 4 straży nocnej, idąc po jeziorze i chciał ich minąć. A oni, zobaczywszy go, jak szedł po jeziorze, myśleli, że to jakieś widmo i zaczęli krzyczeć. Wszyscy go bowiem zobaczyli i bardzo się przelękli. Lecz on odezwał się do nich w te słowa: o odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wsiadł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. I jeszcze więcej dziwili się między sobą, bo nic nie rozumieli ze sprawy chleba, ponieważ umysły ich były zaślepione. A gdy przeprawili się na ląd, przybyli do Genezaret i zatrzymali się przy brzegu. I gdy tylko wysiedli z łodzi, zaraz go poznano. Zaczęto więc biegać po całej okolicy, znosząc chorych na miejsce, w którym, jak sądzono, przebywał. I gdzie tylko się pojawił, we wsi, w mieście lub w jakiejś osadzie, zaraz wynoszono na miejsce publiczne chorych, prosząc go, żeby pozwolił dotknąć się choć z kraju swego płaszcza. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Jak mówię, trochę bardziej ewangelizacyjnie, pamiętam, korzystając z tego fragmentu w czasie jednych z naszych koncertów, kiedy byliśmy razem z chórem. Dzisiaj natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, czego możemy z tego fragmentu nauczyć się dla tych z was, którzy w jakiś sposób już dłużej chodzą z Panem, są uczniami Jezusa trochę dłużej i nie nawrócili się wczoraj albo nie planują dopiero zdecydować, czy chcą powierzyć swoje życie Bogu, czy chcą zawierzyć we wszystkim Jemu. Czyli głównym przesłaniem tego tekstu, który czytałem, jest słowo odwagi. To ja jestem, nie bójcie się. To jest centralne słowo tego, co czytałem. To dla tych słów cała ta historia jest opisana. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I kto z nas o tym właściwie nie marzy, kiedy żyjemy naszym chrześcijańskim życiem? Kto z nas tego nie pragnie doświadczyć w czasach, kiedy tyle jest wszędzie wokół religii, tyle się mówi o religijnych rzeczach? Wiecie, ciągle istnieją ludzie, którzy naprawdę chcą rzeczywiście doświadczać Jezusa i ja do nich należę. Nie jestem zainteresowany chodzeniem do kościoła. Nie obchodzi mnie to i nie chcę tak żyć. Nie chcę po prostu chodzić do kościoła i to wszystko. Chcę być uczniem Jezusa, chcę się od Niego uczyć. Jestem zainteresowany tą, wiecie, niezwykłą Bożą obecnością, kiedy jest przeciwny wiatr, a człowiek może powierzyć się Jezusowi, powiedzieć: Panie, wiem, że Tu jesteś, wiem, że Twój Duch mnie prowadzi, wiem, że chociaż słabym ja jest, Ty jesteś silny, chociaż ja zawodzę, Ty prowadzisz. I czasem właściwie wiele razy po latach chodzenia z Bogiem, wielu z nas już nic innego nie chce, jak tylko żeby burza się uciszyła i żeby poczuć, że Bóg nas naprawdę blisko kocha, bo się czasem gubimy w tym wszystkim. Tak więc zobaczmy na to słowo, zobaczmy, co Bóg chce do nas powiedzieć. Niech Duch Święty do was mówi. To, co Duch Święty was może nauczyć, tego ja was nie nauczę. To, co Duch Święty w was może położyć, Mnie się nie uda tego zrobić, ale jeżeli będziemy umieli słuchać Słowo i pozwolimy, żeby Pan do nas mówił, Duch Święty będzie nas formował, aż się stanie to, co nam Słowo Boże obiecuje, a gdy Go zobaczymy, będziemy podobni. Będziemy uczniami, którzy naśladują Pana. Niech nas umacnia niezawodne, nieomylne Słowo Boże. Bóg chce dodać wam siły. 45 werset, od niego zaczęliśmy. Zaraz też przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg naprzeciw Betsajdy, podczas gdy on miał rozesłać ludzi. Kiedy czytamy inną Ewangelię, Ewangelię Jana, ona jest bardzo inna w swoim stylu, jak zauważyliście. Ktoś kiedyś powiedział, że te Ewangelie, ja nie mówię, że to jest jakaś doktrynalna czy dogmatyczna nauka tutaj teraz, ale że ciekawe jest, jak te Ewangelie zostały napisane, że Mateusz jest tak jakby napisany dla Żydów. Kiedy Żyd czyta Mateusza, to tam ma wszystko jak trzeba podane. Natomiast Marek jest napisany jakby dla Rzymian. Wiecie, Rzymianie nie mieli czasu się bawić tym wszystkim, co Żydzi. Żyd się spotkał z Żydem i zaczynał tłumaczyć. A ja jestem syn Jana, taki, taki, narodzony z tego. Rzymianin to nie... O co chodzi? Mów, a nie tu będziesz mi opowiadał. Wiecie, o czym mówię. I Marek jest taki właśnie kompaktowy. Łukasz jest taki trochę naukowy. Lekarz. Tam jest dużo o cudach. A Jan? Jan to jest ktoś wpatrzony w niebo. To ten sam, który napisał, ja Jan byłem na wyspie Patmos. On jest duchowy. Oczywiście wszystkie są duchowe, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ale tam aż czujemy, że wchodzimy jeszcze w taką przepiękną atmosferę, którą Ewangelia Jana roztacza. Natomiast tu mamy Marka. I gdybyśmy czytali Jana, to Jan uczy nas, że Jezusa chcieli obwołać kim? Królem. Jezus się wcale z tego nie cieszył, ale chcieli Jezusa obwołać królem. On tego nie chciał. Uczniowie też nie bardzo rozumieli, dlaczego on tego nie chce. Przecież to by było w ogóle super. Niedawno w Polsce też jeden polityk chciał Jezusa ogłaszać królem. Jezus jest królem, zawsze będzie królem i zegnie się wszelkie kolano, ale nigdy nie będzie królem naszych spraw. To my możemy dołączyć do Niego, a nie On dołączał będzie do nas. To jest to, co uczymy się w Księdze Jozuego, kiedy Jozue spotyka się z wodzem wojska Pana, zadaje pytanie, jesteś z nami czy przeciwko nam? On odpowiada, nieważne, ściąg swoje obuwie, stoisz na świętym gruncie. Innymi słowami, Bóg mówi, to nie ma znaczenia, czy ja jestem z wami, czy przeciwko wam. Ma znaczenie, czy wy jesteście ze mną. Bóg jednak chce objawić nam siebie jako prawdziwy Bóg. Nie chce, byśmy widzieli Go w jakiś sposób nie tak, jak On jest, abyśmy Go widzieli takim, który nie może nam pomóc w dniu próby, ale też abyśmy widzieli Boży charakter. I tutaj widzimy, zaczyna się to od tego, przecież mógłby właściwie Marek napisać od razu, że Jezus uciszył burzę, no bo o tym się głosi, kiedy się głosi na ewangelizacjach, prawda? Tak jak mówiłem, słyszeliście, z tego fragmentu już usługiwałem i wtedy skupiłem się na tym, że Jezus uciszył burzę i mówiłem jeszcze o innym uciszeniu burzy. Wtedy, kiedy Jezus spał. Może wrócę do tego, nie sposób ominąć, ale tu jest coś jeszcze. Przynagla uczniów, jak gdyby do nich mówi, ruszamy dalej, nie ma czasu na tłumy i chwałę. Pan na pustyni widział, jaki jest cel diabła. I jeszcze tylko kilka cudów i tłum faktycznie byłby fanatycznie jego. I to, co teraz mówię, jeżeli ktoś z was słuchał uważniej tego, co nauczałem w ostatnim czasie, znowu mówi, moment, on już gdzieś o tym mówił, to też jest prawda. Zaraz do tego dojdziemy, ale Jezus nie da się na to nabrać. Jezus wie, po co przyszedł. Tłumy Go chcą, bo tłumy pragną daru. A Bóg chce, byśmy zobaczyli, że największym darem jest ten, który nam dar daje, dawca, czyli sam Jezus. Tłumy chcą tego, co Jezus może dać, natomiast Bóg chce, żebyśmy chcieli Jezusa, żebyśmy chcieli Jezusem żyć. Tłumy chcą daru, a nie dawcy. Chcą otrzymać Boże dary, ale nie chcą do domu wracać z dawcą. Chcą wrócić do domu z cudem, z chlebem, nakarmieni, ale nie z Jezusem. Jezus widzi te motywy. Dawca chce mieszkać w naszym życiu, a my chcemy tylko darów, które ma. On mówi, ja nie przyszedłem po to, żeby was tylko nakarmić i dać rybkę i chlebka. Ja chcę żyć w was. Chcę was zabrać do siebie, chcę zawsze być z wami, kocham was. Tłum musi więc zostać rozpuszczony. Jezus przynagla uczniów, płyniemy i postanawia sam rozpuścić tłum. Nie mamy tego napisane w Biblii, ale jeden z teologów anglikańskich, przeczytałem w książce pewnej, napisał, że Jezus powiedział do uczniów, żeby już popłynęli, że on rozpuści tłum, ponieważ prawdopodobnie bardzo twardo ten tłum rozpuścił do domu. Bo to jest też czas, kiedy Jezus zaczyna tracić tak zwaną popularność, jeżeli mogę powiedzieć. To tak na marginesie przeczytałem o tym. Tłum musi zostać rozpuszczony do domu. Masowo, hurtowo nie da się pokochać Jezusa Chrystusa. Nie da się pójść za Jezusem całą kupą. To musi być decyzja mojego, twojego serca, serca każdego z nas. Ja chcę zostać uczniem, iść za Jezusem. I 46 werset nam mówi, kiedy ich więc odprawił, wyszedł na górę, żeby się pomodlić. I takie miejsca w Ewangelii Marka są trzy. I powiedziałem wam, że może się wam wydawać, że patrzcie, nie, gdzieś to już słyszeliśmy. Mówiłeś coś o tym właśnie, że Jezus rozpuścił ludzi, że nie chciał tego wszystkiego. Mówiłem, trzy są takie miejsca w Ewangelii Jana, w Ewangelii Marka. W Marka w pierwszym rozdziale, 35 werset, usługiwałem z tego miejsca 29 stycznia w tym roku. Pewnie aż tak nie pamiętacie, ale to tam jest, kiedy Jezus właśnie wraca do ludzi, a ludzie są, wszyscy, Piotr go szuka, Panie, gdzie jesteś? Wszyscy Cię szukają, mamy w ogóle świetny czas, mamy wspaniałe chwile razem, chodź tu do nas, będzie super. A Jezus mówi, nie, idziemy dalej, ludzie do domu, a my idziemy dalej. I w tym oddzieleniu modlitwy nabiera zupełnie innego kierunku. Drugie miejsce to jest właśnie to, które dzisiaj studiujemy, Marka 6:46, gdzie Jezus mówi nie, odprawia ludzi, wychodzi na górę, żeby się modlić, uczniowie idą w swoją stronę, jakby wszystko rozkłada, zamiast powiedzieć, no to fajnie jest, chodźcie, rządziemy, będzie już zawsze fajnie. On nigdy tego tak nie widział. I trzecie takie miejsce jest, kiedy zbliża się Getsemane. Najpierw jest sam w Getsemane, a potem po straszliwym procesie, po bólu, po męce, całkowicie sam jest na Golgocie. Czy chcemy iść za Jezusem? Jezus rozpuszcza tłum, tu nic nie ma tłumnego. On chce zdobyć serce człowieka. Wiecie, czasem poszukujemy bardziej komfortowej ławki niż niewygodnej służby. Chcemy fajnego kościoła, ale nie zawsze chcemy obecności Jezusa, a Jemu właśnie o to chodzi. On mówi, chcę być w tobie, nie tylko tu. Ja chcę w tobie być, żebyś miał pokój, kiedy przebywam blisko. On właśnie wtedy powie, trzeba iść. Ludzie mówią, jak trzeba iść? Panie, jest przecież bardzo dobrze. Tłumy są, w ogóle świetnie jest. Trzeba iść. Mówi tak, bo nas kocha. Tak wiele musimy się nauczyć. W tak wielu sprawach odchodzimy, kiedy należy być, a zostajemy, kiedy należy odejść. A Bóg mówi, chcę wam dać mądrość. Nie zostawajcie tam, gdzie nie musicie zostawać, ale przebywajcie we mnie, przebywajcie tam, gdzie chcę, abyście przebywali. I 47 werset mówi nam dalej, pouczając nas, był już wieczór, łódź znajdowała się na środku jeziora i tylko on sam jeden na lądzie. Widzę ciemność, która zapada. Czas ciemności, zmagania. I tutaj widzę pierwszą rzecz, którą chciałbym powiedzieć do was. Większość z was dzisiaj na tym czwartkowym nauczaniu Słowa Bożego jesteście już wierzącymi długo. Prawdopodobnie niewielu z was jest nowymi wierzącymi, którzy niedawno wyruszyli za Panem. I troszeczkę tak jak uczniowie, jesteście już na środku jeziora. Wiecie, co to za miejsce? To jest takie miejsce, że wracać do tego, skąd przyszliście, już nie chcecie, prawda? Ale i siły czasem brakuje, żeby płynąć do przodu, prawda? Takie wiatr właściwie wieje w przeciwną stronę. Wydaje się, że nawet czasem łatwiej by było wrócić, niż zostawać. Wielu z was, przyjaciele, jest na środku, dlatego że wydaje się wam, to co wydawało się uczniom, że Jezus był bardziej obecny, kiedy wyruszaliśmy z tamtego brzegu, niż jest dziś na środku jeziora. Słyszycie mnie, co mówię? Macie to, prawda? Czasami człowiek wspomina tamten czas, kiedy pierwszy raz postawił krok za Jezusem. Ja pamiętam dzień, kiedy wróciłem do domu, kiedy przyszedł wieczór, ja w nocy się obudziłem o 2:14, padłem na kolana w nocy, godzinę pamiętam, 2:14 w nocy. Październikowa noc, jesienna, ciemna, zimna. Obudziłem się i ze łzami w oczach powiedziałem, chcę iść za Tobą. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam nic, co się Tobie podoba. Wyruszam, a Jezus był tak blisko, uwolnił mnie. Byłem człowiekiem, który palił 2 paczki papierosów dziennie. Byłem człowiekiem, jak się nawróciłem, 50% mojego słownika gdzieś zniknęło. Nie miałem pojęcia o Bogu, o nabożeństwach, o Kościele. Nie znałem tych rzeczy, znałem tylko liturgię. Wiedziałem, że można iść do kościoła, jakoś to przestać, a mi się dłużyło, jak nie wiem. I do domu wrócić. Robiłem wszystko, żeby nie iść. Ale wtedy On włożył we mnie nowe życie. Bóg był tak blisko. A potem byłem misjonarzem, pastorem. Dzisiaj 25 lat służby. I przypominam sobie chwilę, że na środku jeziora czasem tęskniłem za tamtym pierwszym. Za tamtym, kiedy Jezus był tak blisko. Kiedy poszedłem do pracy pierwszy dzień i wszystkim zacząłem mówić o Bogu, ludzie pokazywali sobie. Ale Jezus był tak blisko. A tu jest ten środek jeziora. Wydaje się, że Panie, dawniej byłeś bliżej. Czy jesteś dzisiaj? Czy gdzieś samotnie zostałeś w oddali? Panie, tak wielu nawet tu nie doszło, gdzie ja jestem. Bóg wydaje się nieobecny, samotny, daleki. Wiatr wydaje się bardziej realny. Wydaje się, że dziś jest trudniej być chrześcijaninem niż było kiedyś. Wydaje się, że dziś trudniej stać. Wydawałoby się, że powinno być łatwiej. Przecież mamy technikę, medycynę, mamy warunki, mamy budynki, mamy wszystko. A nagle odkrywamy, że to wszystko wcale nie pomaga nam w miłości. Że pierwsza miłość, obecność Ducha Świętego, to jest to, co nas pchało do przodu. Świat się wydaje staczać zło, a Bóg wydaje się, Panie, czy zostałeś na tamtym brzegu? Wiatr jest przeciwny. Kiedy widział, jak bardzo męczyli się przy wiosłowaniu, mówi nam Duch Święty, wiatr bowiem był im przeciwny, zbliżył się do nich około 4:00 straży nocnej, idąc po jeziorze i chciał ich minąć. Widział. To jest to, co chce wiedzieć nasze wnętrze. Pamiętam kiedyś, gdy dzieliłem się z wami słowem z psalmów, mówiłem wam trochę o tych strażach nocnych. Tutaj nam pokazuje, że Bóg widział. O 4:00 straży nocnej, oni są ciągle na jeziorze. A On, idąc po jeziorze, dokonuje czegoś niezwykłego. I dla nas dzisiejszych, ludzi XXI wieku, Duch Święty chce ci dziś położyć, kiedy pojedziesz do domu. Widzę cię, gdzie jesteś. Wiosłuj dalej. Ja wiem, że jesteś na środku jeziora. Możemy wtedy tylko zaśpiewać, nie omijaj mnie, o Zbawco. Widzę, że jesteś na środku jeziora. Widzę, że wiatr wieje przeciwnie, ale jestem z Tobą. Bóg widzi tę naszą łódkę, to nasze życie. Widzi, z jakim trudem płynie do drugiego brzegu. Wiele rzeczy przeszkadza nam w dotarciu tam. Ale te wersety Duch Święty dziś daje, aby włożyć w odwagę w wasze serca, w serca świadków. Bóg chce powiedzieć dzisiaj, widzę, zbliżam się, jestem obok. Wiatr był im przeciwny. Wiatr przeciwny. Wiatr to jest duchowy wpływ. Duchowe wpływy tego świata są jak huragan. Ty mówisz Jezus, a świat się śmieje. Ty mówisz Duch Święty, a świat mówi, nawet nie wiem, o czym ty mówisz. Wieją wiatry, które niosą inne treści. Wieją wiatry, które niosą przekleństwa, rezygnację, strach, niewiarę, ciemność, coraz większy chłód. Wiatr tego świata jest przeciwny. Nie wieje w kierunku Bożego brzegu, ale jakby chcecie zawrócić, cofnąć. Raczej, żebyś stracił siłę i zaczął powoli dryfować, oddalając się w stronę brzegu, z którego Pan już odchodzi. Pan im powiedział, wypłyńcie, a ja dojdę. I wiecie, co dziś Święty, Duch Święty dziś do was mówi? Ten brzeg, z którego odpłynęliście, Pan stamtąd odchodzi. Nasze spotkanie będzie na środku jeziora, a następne będzie już na tamtym brzegu. Tam się spotkamy. Tam on będzie czekał. Tam go już nie będzie. Gdybyś wrócił, tam już nic nie będzie. Uczniowie na pewno wspominają, bo mamy 4 rozdział Ewangelii Marka, z którego też już tutaj mieliśmy wykłady, mieliśmy lekcje biblijne. Wcześniej był z nimi, ale wtedy, kiedy był z nimi, to spał. Nie wiem, czy pamiętacie, to wtedy powiedziałem też, że czasami my ludzie mamy kompletnie, totalnie inną wizję duchową niż Bóg, tego jak powinien wyglądać, jak powinna wyglądać Boża wola, Boże działanie, biblijne działanie. My ludzie widzimy inaczej i wtedy to mówiłem właśnie, że kiedy oni byli na łódce, to jest 4 rozdział Ewangelii Marka, czyli dużo, dużo wcześniej niż miejsce, które dzisiaj studiujemy, to się bali, bo była straszna burza, a Jezus co robił? Spał i pokazywałem, ale potem w Getsemane, kiedy Jezus pocił się krwią i drżał przed tym, co ma przyjść, to w tym samym czasie oni co robili? Spali na odwrót. W czasie, kiedy Bóg chciał zniszczyć miasto Sodomę i Gomorę, jeden człowiek stanął przed Bogiem i mówi, ale czy na pewno, może znajdziesz do świętych, nie rozumiał tego, co Bóg chce zrobić. Bo człowiek zawsze rozumie inaczej. Ale Pan z nim rozmawiał, mówimy o Abrahamie. Potem, kiedy Jezus z uczniami wchodzi do pewnej wioski, która nie potraktowała ich wystarczająco dostojnie, uczniowie myślą, że popiszą się wielką wiarą i mówią do Pana, Panie, jeśli chcesz, jedna modlitwa i rzucimy ogień na tą wiochę. On na nich patrzy i mówi chyba, nie wiecie, z jakiego ducha to mówicie, co wy mówicie w ogóle? Człowiek ciągle inaczej, ciągle myśli zupełnie co innego. Bóg współdziała ku dobremu, a oni go miłują, a więc z nimi i przychodzi do nich. Bóg współdziała ku dobremu brzegowi. I Słowo Boże mówi nam około 4 straży. 4 straż. Jak mówiłem wcześniej, studiowaliśmy psalmy. To jest ta najciemniejsza godzina. To jest ta chwila przed świtem. To jest godzina zmęczenia. Straży wydaje się, że chyba nie doczekamy do rana. To jest ten najgorszy moment. Jak ktoś z was jeździł jako kierowca nocami, to wiecie, kiedy się najgorzej jedzie, prawda? 3, 4 rano. Ta 4 część nocy. Wieczorem jakoś przelatuje. Środek nocy też jakoś przelatuje. Jeszcze jedna kawka i znowu wsiadamy. Ale ja pamiętam, kiedy prowadziłem konwoje z humanitarną pomocą do Moskwy, najgorzej było jechać rano. Najbardziej spanie brało tak od 4, 5, 6, 7. Koło 8 robiło się szaro, o 9 nareszcie się robiło jasno. Tam w Rosji troszeczkę inaczej jest, szczególnie w zimie, ciemniej. To jest ta godzina zmęczenia, kiedy straży się wydaje, nie damy rady, kiedy uczniom się wydawało, co za wiatr, co za przeciwności. To jest też godzina, kiedy tam w starożytnym świecie najczęściej wróg atakował twierdzę i zamek. Bardzo często, jeżeli miał być atak, to odbywał się wcześnie rano. Kiedy straże były najbardziej zmęczone, kiedy można było najbliżej murów podejść. I gdy wydaje się, że już koniec, że nie dadzą rady, Biblia nam pokazuje, zobacz, Pan jest obok, jesteś na środku, ale nie trać siły, nie trać siły, odśwież swoją pierwszą miłość, idź znowu do przodu, nie trać siły, on zawsze przychodzi, kiedy nasze ja, kiedy nasze ego wyciąga białą flagę i mówi, nie dam rady. A Pan mówi, ja ci od początku mówiłem, łaską zbawieni jesteście, z łaski robicie to, co robicie. Człowiek nic nie może dać, jeśli mu coś nie zostało dane. Jak stara pieśń mówi, puste ręce może tylko przynieść. A oni zobaczywszy go, jak szedł po jeziorze, myśleli, że to jakieś widmo albo zjawa jakaś myśleli i zaczęli krzyczeć. Ja nie wiedziałem, że oni byli tacy przesądni, a wy? Myślałem, że to dzisiaj ludzie tacy są, bo horrory oglądają w telewizji, to mi się potem robi coś. Wszyscy go bowiem zobaczyli i bardzo się przelękli, lecz on odezwał się do nich w te słowa odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Jakie dziwne miejsce, miejsce zmęczenia. Chcę, żebyście to duchowo zobaczyli ten tekst. Miejsce zmęczenia, miejsce przeciwnego wiatru, miejsce świadomości, że on bardziej był tam z nami, niż jest teraz tu. I on mówi w tym momencie, ja jestem. Ja jestem, nie bójcie się. To jest to miejsce, gdzie ze zmęczenia można się wystraszyć nawet Pana Boga. Można sobie pomylić, można się zacząć niepotrzebnie bać. Nie potrafią rozpoznać, że to ten sam, który tamtym razem spał w łodzi. Wcześniej spał w łodzi i się bali. No to teraz idzie po wodzie, ale oni się dalej boją. Czego by Bóg nie zrobił, za każdym razem spokój przychodzi dopiero wtedy, kiedy w sytuacji, w której jesteśmy, rozpoznajemy, że to nasz Jezus. Amen. Macie Boga, który was tak miłuje. Od Marka, od 4 rozdziału, tyle się przecież stało, a oni ciągle powoli się uczą. Wtedy wsiadł z nimi, wtedy płynął z nimi, wtedy co prawda spał, ale uciszył sztorm, ale to było wtedy. Dziś idzie i uczy nas Duch Święty, że Bóg działa tak inaczej niż my ludzie. Bóg działa tak na odwrót, tak bez planu, nie tak jak my myślimy. Nigdy nie można powiedzieć, że Pan Bóg to zawsze to i to i to, bo Pan Bóg nigdy nie robi czegoś zawsze tak samo. On jest Bogiem wszechmogący i jest Bogiem pełnym miłości, Bogiem, który nas uczy, ale zawsze jest tak samo z nami. I idzie po wodzie i ucisza burzę. I zarówno 4 rozdział Ewangelii Marka, jak i ten, wiecie, co nas uczy? Kiedy widzicie Jezusa, jak idzie po wodzie, kiedy widzicie Jezusa, jak ucisza sztormy, Jezus nas uczy to, w czym wy boicie się utonąć, jest tylko podnóżkiem moich stóp. Bo Biblia nas uczy, że ziemia jest podnóżkiem stóp Pana. Wiecie, co jest podnóżek? To jest takie coś, co se król dawał, żeby mu się nogi wygodnie trzymało. Wcale nie musiało być, ale dobrze jak jest. I on nas uczy, ziemia jest podnóżkiem, wy się nie bójcie. W tym nie utoniecie, jestem z wami. Mają go za zjawę i wiecie, to nie jest ostatni raz, kiedy go mają za zjawę. Jeszcze to się powtórzy, dlatego że nam ludziom łatwiej się bać przesądów i zjaw niż żywego Boga. Zaczynają krzyczeć. I mało, że wiatr im wieje przeciwny, to jeszcze jakieś duchy zjawy widzą. I wszyscy go widzieli, ale ciągle go nie rozpoznawali. Po zmartwychwstaniu, kiedy kamień od grobu zostanie odrzucony, a śmierć przegra, znowu będzie ich strach. Znowu będą się bać zjaw. Znowu im będzie musiał powiedzieć, pokój wam, to ja jestem. Znowu im będzie musiał powiedzieć, dotknijcie, zobaczcie. Znowu im będzie musiał powiedzieć, chodźcie tutaj na rybkę, zjedźcie, bo nic żeście nie złowili. Profesjonalni rybacy dostaną rybkę od cieśli. Bo on to jest on. 100% Bóg, 100% człowiek. Dzisiaj, tutaj, żywy, obecny przez Ducha Świętego chcę do ciebie powiedzieć. Jestem z tobą, nawet kiedy wiatr wieje. Kiedy wiele lat temu zaufałeś mi, a dziś nie wiesz sam, co się dzieje. Pamiętaj, ja wtedy tam nie zostałem na tamtym brzegu. Razem zmierzamy do innego brzegu. Czasem wszyscy mamy ten problem z rozpoznaniem Bożej obecności. Bo właśnie jest tak bardzo nie po naszemu. Jak długo strach nam będzie wyświetlał sytuację na jeziorze? Jak długo ludzie tego świata będą nam zamazywać to, kim naprawdę jest Jezus? Nie wiem, czy w waszych środowiskach, ale w wielu środowiskach, z którymi ja się stykam, teraz trwa wszędzie dyskusja na temat emigrantów, zauważyliście? Gdzie się nie ruszycie, ludzie rozmawiają o emigrantach i zawsze się mnie pytają, jaką ty masz opinię na ten temat? Moja opinia na ten temat jest zawsze taka sama. Bóg jest miłością. I nigdy dobrze człowiek na tym nie wyszedł, kiedy mieczem próbował ratować Pana Jezusa. Kościół jest Jego ciałem, Kościół jest Jego ludem. Kościół musi mieć odwagę stać dla miłości nawet wtedy, kiedy cały świat ma swoją logikę i mówi, że się nie opłaca. To nie ma znaczenia. Bóg jest miłością. Odwaga. To jest to, czego Jezus tutaj uczy. Swój Kościół, tych, którzy idą wiele lat, przestań się bać. Nie zostałem tam, jestem tutaj. Odwaga. Wiecie, co to jest odwaga? Kiedyś o tym też mówiłem. Odwaga to jest przeciwieństwo tego, kiedy strach nas paraliżuje. Kiedy stoimy, chociaż nie powinniśmy stać. Kiedy wierzymy, że to, co powiedział Bóg, chociaż tego nie widać, stanie się bardziej niż to, co nam mówi rozum. Bo wiara to jest to, kiedy oglądamy, spodziewamy się tego, co, o czym mamy przeświadczenie w sercu. I Bóg ciągle mówi, nie bójcie się. I wsiadł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Mówię, nie chciałem dziś ewangelizacyjnie mówić, dlatego chciałem wam pokazać, abyście nie słabli w sile, abyście trwali w czytaniu Słowa, abyście, jeżeli porzuciłeś codzienne czytanie Słowa Bożego, abyś wrócił do tego, rozpoznasz Pana obok ciebie w największych sztormach, aby jeżeli porzuciłeś czas na modlitwie, który może kiedyś miałeś, a dziś tego nie robisz. Oczywiście wszyscy jako wierzący, kiedy mówimy czytanie słowa, to wszyscy robimy tą minę taką pobożną. No pewnie, wszyscy przeczytamy. Ale może się pogubiłeś. Może wiatr jest przeciwny i wywiał nie tylko odwagę, ale i czas. Wsiadł do nich do łodzi. Idziesz w dobrym kierunku, jeśli idziesz za Jezusem. Jeśli się pogubisz, On jest obok. Ewangelia, całe Słowo Boże jest dla takiej łodzi, którą jest zbór Kościołu, Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół, do którego On nas w cudowny sposób dołączył. Unosi się na świecie jak łódka na wodzie. I pamiętacie tą przypowieść dla dzieci, że łódka, że Kościół jest jak łódka na wodzie. Jeśli się do niego nabierze wody, to co się stanie? Zatonie. Jeżeli Kościół nabierze świata, zaczyna tonąć. Te burze to powodują, ale Jezus to ucisza. I bardzo ważną rzecz wam chcę teraz powiedzieć, zanim zakończę dzisiejsze nauczanie. Naszym bezpieczeństwem możesz mieć pokój, czuć się bezpiecznie. Naszym bezpieczeństwem nie będzie brak burz. Burz będzie coraz więcej. Coraz potężniejsze burze będą wiały. Coraz silniejsze wiatry będą szaleć na tym świecie. Świat dojdzie do miejsca, o którym zapowiadał Jan w swoim widzeniu na Patmos. Świat dojdzie do miejsca, o którym Biblia nam mówi, że ludzie będą mdleli ze strachu, a więc burze będą coraz większe. Naszym pokojem nie jest to, że nie ma burzy. Naszym pokojem jest to, że jest Jezus obok nas. Chcę, byście to zapamiętali. Naszym bezpieczeństwem nie jest brak burzy, ale obecność Jezusa. Nasze bezpieczeństwo nie w tym, czy ta łódka tonie, czy nie tonie, ale to, że Jezus jest obok. Nasze bezpieczeństwo, nasz pokój nie w tym, że nam czegoś brakuje, ale w tym, że mamy obok siebie osobę Jezusa. Religia zawsze patrzy na to, co masz i czego nie masz. I religia mówi, nie możemy dzisiaj zrobić nabożeństwa, bo tego nie ma, bo jakiegoś ciucha nie ma, jakiejś szmaty nie ma, krawata ktoś nie ma, buty ma ktoś nie takie, ktoś się nie tak ubrał, światła nie ma, prądu nie ma. Kościół patrzy na jedno, czy jest wokół nas Boża obecność, czy w nas jest Boża obecność, czy mamy Ducha Świętego, a wtedy będziemy mogli się modlić, tak jak my się dziś możemy modlić, mamy światło, mamy ciepło, a w tym samym czasie parę tysięcy kilometrów od nas nasi bracia modlą się w więzieniach, na katorgach, na wyrokach śmierci. Nie ma światła, nie ma prądu, nie ma ciepła, nie ma jutra. Jest Jezus. To jest siła Kościoła. To jest nasza siła. To jest to, co pamiętacie w niedzielę tutaj powiedziałem z tej kazalnicy, że kiedy Piotr zadaje to niesamowite pytanie, Panie, do... Pamiętacie to? Do kogo pójdziemy? Nie gdzie, nie jak, nie za ile, nie jak ubrani, ale do kogo? Osoba się liczy. Liczy się relacja z osobą, a nie to gdzie, jak, czym, kiedy. To nie ma znaczenia. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa. Ty jesteś to, co jest najważniejsze. Kiedy w domu, w społeczności, w życiu pojawiają się burze, czasami po wielu latach chodzenia z Bogiem, ja wiem, że Jezus tę burzę może uciszyć. Wiatr przeciwny nie ma szans. Nam się może wydawać, że On został tam wtedy, na początku, kiedy tylko odbiliśmy od brzegu. Ale On dzisiaj do was chce powiedzieć, jestem obok. Jak się upewnić, że masz Go w swoim życiu, w swojej łodzi? Duch Święty cichutko wam to włoży w serce, a myśmy poznali miłość Bożą ku nam i zawierzyliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim. I nie wyrwie nas z tego ani emigranci, ani wojny, ani nic. Trwajcie w miłości, a Bóg będzie blisko was. Wybaczajcie, jak On wybaczał. Traćcie, jak On tracił. Kochajcie, jak On kochał. Poznajecie teraz? Miłość chce wejść do łodzi. Miłość szła po wodzie. Bóg jest miłością. Jak mają się sztormy uciszyć, gdy Pana nie poznajemy? Gdy Go nie poznajemy, zaczynamy jak uczniowie żyć w coraz większym strachu. Mało, że mamy burzę, to jeszcze zjawy jakieś. I jeszcze więcej dziwili się między sobą, bo nic nie rozumieli ze sprawy chleba, ponieważ umysły ich były zaślepione. Kończyć właściwie w tym miejscu, gdyby to była ewangelizacja, to bym skończył, no bo na ewangelizacji chcemy powiedzieć ludziom, słuchajcie, jest problem, ale Jezus wchodzi do łodzi i problem się ucisza. I to jest święta prawda, to jest to, co nauczałem, ale coś jeszcze, Duch Święty coś próbuje jeszcze powiedzieć tym z nas, którzy studiujemy Biblię. Duch Święty mówi, jeszcze coś mam do powiedzenia wam. Oni się dziwią, my się dziwimy, nic nie rozumieli z sprawy chleba, Duch Święty mówi. Dlaczego Duch Święty nie chce tematu zostawić i zamknąć, tylko wraca do jakiegoś chleba? Co chce nas nauczyć? Duch Święty jest jak dobry lekarz, bo Bóg jest dobrym lekarzem. Ja jestem Panem, który Ciebie leczy, Bóg siebie objawia. Bóg nam pokazał, gdzie jest nasz problem. Pokazał nam, że go rozwiązał, ale chce jeszcze nam pokazać, dlaczego mamy problem. Nie chcę, żebyśmy tylko przeczytali Biblię i widzieli, aha, był problem, nie ma problemu, przyszedł Jezus. On nie chce, żebyśmy mieli taki problem kiedykolwiek i zaczyna nam pokazywać źródło problemu. Inaczej jest takie słowo, może trochę trudne, nazywa się diagnoza. Lekarz daje diagnozę. Oto diagnoza, oto problem. Zdziwienie i strach jest spowodowany tym, że czegoś nie rozumiemy, a Duch Święty mówi, nie rozumieli chleba. Pierwszy raz to czytałem, myślę sobie, nierozumienie chleba? Boże, przecież tutaj chodzi o burzę, zburzone wody, burza jest. To, że nie rozumieli, czemu idziesz po wodzie w burzy, to nawet ja widzę. Ale Duch Święty twardo pokazuje w Słowie, ale oni nie, tam nie pisze, nie rozumieli burzy. Nie rozumieli, co się dzieje, nie rozumieli chleba, pisze. Nic nie rozumieli ze sprawy chleba. Duch Święty twardo do tego wraca. Bo Duch Święty mówi, wiecie co, jednak chodzi o chleb. Pragnę, abyście jako dzieci Boże zrozumieli, jesteście ciałem Chrystusa. Jesteście tymi, którzy rozróżniają ciało Chrystusa i dlatego w potężnej mocy Ducha Świętego możemy się łamać między sobą chlebem. Bóg jest miłością. Dlatego zanim po chleb sięgacie, musi być między wami wybaczone, oczyszczone, uświęcone. Będę pośród was. Zrozumiecie cud chleba i wasze oczy będą się otwierać na to, czym jest Kościół i pośrodku jeziora, w przeciwnym wietrze, odkryjecie, jestem z wami. Póki świeci słoneczko, to właściwie nam niewiele pomocy trzeba. Zaślepiony mój umysł, wiecie, nie zobaczył, że ta historia nie opowiada o spotkaniu religijnych ludzi z Jezusem. A ta historia opowiada o spotkaniu z żywym Panem wczoraj, dziś i na wieki, który mówił, nie zostawię was sierotami, ale będę pośród was. Teraz, kiedy będziemy się za chwilę modlić, możesz zamknąć oczy, wyrzuć wszystkie myśli, wszystkie głosy z siebie, wszystkie te ciocie i wujki, co ci tam w środku gadają, te myśli, ten hałas. Stań przed Bożą audiencją i powiedz, przyjdź, Duchu Święty, pragnę Ciebie. A odkryjesz, że kiedy On odświeży swoją obecność w Tobie, ucichnie burza i tak ucichają burze. Nie będzie mniej problemów. Jeszcze raz mówię, to nie brak problemów. To nie brak problemów na świecie, ale to ktoś, kogo mamy, jest rozwiązaniem. Pochylmy nasze głowy. Jeśli ktoś chce, może wstać. Jeśli ktoś z was chce, może klęknąć. Jeśli ktoś z was chce, może sobie siedzieć. Wycisz się, kochany Duchu Święty. Dziękuję Ci za wszystkich zborowników, za mój kochany zbór, który tu dzisiaj postawiłeś. Dziękuję Ci za Twoją obecność, że przyszedłeś na nasze spotkanie, że jesteś teraz tutaj obecny i proszę Ciebie, abyś wszedł do naszej łodzi. Chcemy przestać patrzeć na burze, które pokazują wiadomości, o których mówią wokół nas ludzie. Chcemy patrzeć na Ciebie. Jezusa chcemy widzieć. Przybądź, Duchu Święty, do serc, które wyschnęły, do nas, którzy często pogubiliśmy się gdzieś w naszych obawach, lękach i zaniedbaniach. Niech Twój pokój dotknie moich braci i siostry moje. Niech Twój pokój przebywa w nich. Błogosław dzisiaj próbę, którą tu będą mieli. Napełnij to, tą próbę Twoim pokojem i pomasz pieśni, które będą próbować, aby te pieśni mogły zginać ludzkie kolana i serca ku Tobie. Napełnij tych, którzy przyszli na to spotkanie ze Słowem Bożym i pójdą zaraz do domu. Wyznajemy Ci naszą miłość. Kochamy Ciebie, Panie. Chcemy być blisko Ciebie. Proszę Ciebie o tych, którzy przyszli dzisiaj chorzy. Dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem cudów. Chcemy Ciebie mieć w naszej łodzi. Panie, nie chcemy rozmyślać i studiować nad sztormami, ale chcemy patrzeć na Ciebie. Błogosław nasz zbór i służbę i nasze świadectwo. Dodaj nam sił, Duchu Święty. Amen.